świat bezdrożami szli przez śpiący las. Równym rytmem młodych serc niespokojne dni odmierzał czas. Gdzieś pozostał ognisk dym dróg przebytych kurz, dzień siwej mgły. Tylko w polu biały krzyż nie pamięta już kto pod nim śpi. Jak mysz sprzed lat, jak wspomnień świat wraca dziś. Pamięć o tych, których nie ma. Żegnał ich wieczorny mrok, gdy ruszali w bój, gdy cichła pieśń. Szli wywalczyć o twój dom wśród zielonych pól, o nowy dzień. Jak my
Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Witamy Państwa w Kresowym Saloniku Radia Gdańsk. Audycję rozpoczęliśmy znanym utworem Biały Krzyż Krzysztofa Klęczona, założyciela i lidera Czerwonych Gitar. Dziś nasza audycja poświęcona będzie żołnierzom drugiej konspiracji niepodległościowej, którzy, nie godząc się na sowietyzację Polski, walczyli o niepodległą i suwerenną ojczyznę już od roku 1944, a ich opór trwał wiele lat po zakończeniu II wojny światowej. Ostatni partyzant, wachmistrz Józef Franczak, pseudonim Laluś, poległ w Lubelskiem w walce z grupą operacyjną milicji i służby bezpieczeństwa 21 października 1963 roku.
Pozwólcie Państwo, że po tak interesującym wstępie pana Michała i ja z Państwem się przywitam. Dzień dobry. A wracając do utworu, którym się przywitaliśmy z Państwem, powiem, pewnie młodsi tego mogą nie wiedzieć, że żołnierzem Armii Krajowej i podziemia niepodległościowego był także Czesław Klęczon, ojciec artysty, który, gdy jego syn miał 3 lata w 1945 roku, został zatrzymany przez Urząd Bezpieczeństwa. To spowodowało, że przez 11 lat Czesław Klęczon ukrywał się na Pomorzu. Do domu, do rodziny wrócił dopiero w 1956 roku. A czy wie pan, panie Michale, że piosenka Biały Krzyż, do której słowa napisał Janusz Kondratowicz, która powstała w 1968 roku, została laureatem Nagrody Ministra Kultury i Sztuki w 1969 roku na 7. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, a jej ponadczasowość i uniwersalizm nie wzbudziły wówczas podejrzeń, że jest ona hołdem złożonym bezimiennym członkom polskiego podziemia, hołdem pamięci o kolegach Czesława Klęczona, o tych, których nie ma.
Dziś, proszę Państwa, Panie Andrzeju, na szczęście mamy już zdecydowanie inne czasy i dane nam jest już, a może dopiero, od 10 lat obchodzić pierwszy dzień marca jako święto państwowe, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, ustanowiony z inicjatywy świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Przywracamy nie bez przeszkód pamięć właśnie o tych, których nie ma. A dzięki profesorowi Krzysztofowi Szwagrzykowi z Instytutu Pamięci Narodowej i jego zespołowi udaje się odnaleźć szczątki żołnierzy niezłomnych, których po latach możemy godnie, po chrześcijańsku pochować.
Tak też się stało m.in. z majorem Zygmuntem Szędzielarzem Łupaszką, porucznikiem Lucjanem Minkiewiczem, Wiktorem, podporucznikiem Feliksem Senmalowiczem Zagończykiem i Danutą Siedzikówną Inką. Ale na odnalezienie czeka jeszcze wielu żołnierzy niezłomnych i o tym na pewno opowie Państwu Daniel Wojciechowski.
To prawda, nie wszyscy wyklęci zostali odnalezieni. Mimo wysiłków Krzysztofa Szwagrzyka, wiceprezesa Instytutu Pamięci Narodowej, nie odnaleziono jeszcze szczątków, m.in. rotmistrza Witolda Pileckiego. Warto tu wspomnieć, że Pileccy mieszkali do 1915 roku w Wilnie, gdzie młody Witold uczył się w szkole handlowej. Witold Pilecki został stracony przez komunistów w maju 1948 roku. Kolejnym wyklętym oczekującym na odnalezienie jest podpułkownik Łukasz Ciepliński, prezes 4. Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. W ramach akcji Burza jego oddziały zorganizowano w 39. Pułk Piechoty Strzelców Lwowskich Armii Krajowej. Zamordowany został wraz z 6 współpracownikami w więzieniu mokotowskim 1 marca 1953 roku. To właśnie tego dnia, 1 marca, obchodzimy co roku Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Natomiast kilka dni temu, dokładnie 24 lutego, minęła rocznica zamordowania generała Augusta Emila Fildorfa Nila. Zginął powieszony jak zwykły przestępca w 1953 roku w Warszawie. Jego szczątków nie odnaleziono do dziś. Należy wspomnieć o kresowych związkach generała. Po wybuchu wojny polsko-bolszewickiej w randze dowódcy kompanii brał udział m.in. w wyzwalaniu Dyneburga, Żytomierza, a także w wyprawie kijowskiej i bitwie białostockiej. W latach 20. i 30. pozostał w służbie czynnej, służąc w 1. Pułku Piechoty Legionów w Wilnie. Ciekawostka sportowa. Na początku 1927 roku został drugim wiceprezesem Zarządu Związku Piłki Nożnej w Wilnie. Historia ma to do siebie, że bywa smutna i niesprawiedliwa. Być może niebawem uda się zlokalizować szczątki tych, którzy walczyli o wolną ojczyznę i godnie ich pochować. Podsumowując dzisiejsze kalendarium, dodam, że żołnierze i działacze podziemia antykomunistycznego musieli być bardzo ostrożni. 22 lutego 1947 roku Sejm uchwalił drugą amnestię. Pierwsza miała miejsce 2 lata wcześniej. Komunistyczne władze nie dotrzymały jednak warunków amnestii. Tych, którzy ujawnili się, zaczęto osadzać w więzieniach i mordować, a na przesłuchaniach torturami wydobywano od nich informacje o tych, którzy nadal prowadzili walkę.
Dziękujemy koledze Danielowi. W związku z tematem dzisiejszej audycji sięgnęliśmy do radiowego archiwum. Posłuchajmy fragmentu rozmowy z podporucznikiem Olgierdem Christą, żołnierzem 3. i 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, wiceprezesem w latach 90. Okręgu Wileńskiego Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej w Gdańsku. Autorem książki Uszczerbca i Łupaszki, o której to książce rozmawiała z Leszkiem, bo taki miał pseudonim Christa, redaktor Anna Sobecka.
Jako autor, bohater tych wydarzeń, o których pan tutaj opowiada, do kogo adresuje pan tę książkę? Czy tylko do kolegów, partyzantów?
Więc przede wszystkim chodziło mi o postać majora Zygmunta Szędzielarza Łupaszki, która w sposób absolutnie wypaczony była podawana i w prasie, i w niektórych opracowaniach książkowych, no, w ostatnim okresie. Chciałem te sprawy, jako znający osobiście majora Łupaszki, będący jego podkomendnym, te negatywne cechy eksponowane właśnie w przez środki masowego przekazu, jeśli tak można powiedzieć, odnośnie jego osoby, wyprostować, zmienić, po prostu zmienić sposób patrzenia na tą postać.
Ja powtórzę swoje pytanie. Do kogo chciałby pan adresować tę książkę?
W końcu dedykuję. Jest tam taki moment, w którym dedykuję tę książkę dla przeciwników. Niekoniecznie majora Lupaszki, ale w ogóle dla przeciwników zbrojnego podziemia, który po wojnie walczyło z instalowanym w Polsce niechcianym systemem, przede wszystkim dla nich, a i też dla nielicznych hakowców, jak tam pisze, którzy postać Łupaszki też inaczej widzą, po prostu nie znali go osobiście i interpretują tą postać, po prostu przedstawiają tak, jak ona była malowana przez naszą prasę, literaturę i tak dalej, po wojnie oczywiście. Więc proszę ich, zabiegam o to, żeby ten stosunek do tej postaci został zmieniony.
Kresowy Salonik, Radia Gdańsk.
Proszę Państwa, dziś po naszej audycji o godzinie 18 w Radiu Gdańsk będzie miał miejsce muzyczny spektakl poświęcony pamięci żołnierzy niezłomnych. Oczywiście już teraz serdecznie Państwa zapraszamy do słuchania. My natomiast mamy teraz niezwykłą przyjemność posłuchać razem z Państwem kilku piosenek, które byli podkomendni Szczerbca i Łupaszki śpiewali nie tylko w partyzantce, ale również po latach na koleżeńskich spotkaniach w Gdańsku i na Kaszubach. Nagranie pochodzi z naszego radiowego archiwum, a zostało zarejestrowane w 1991 roku, czyli 30 lat temu.
Nie formowano nas koszara, nie był dla nas żołnierski strój. Nie spaliśmy na ciepłych narach, ale od razu poszli w bój. Bo my trzecia brygada, sercowa gromada, walczymy cały czas, choć mało nas, bo my, wileńskie dzieci, Szczerbca oddział trzeci, walczymy cały czas, choć mało nas. A gdy zakończy krwawe boje, w stolicy wódz powita nas. O dzięki wam, żołnierze moi, żołnierze moi, kocham was. Bo my, trzecia brygada, Szczerbcowa gromada, walczymy cały czas, choć mało nas, bo my, wileńskie dzieci, Szczerbca oddział trzeci, walczymy cały czas, choć mało nas,
nigdy w niebu na sprawiedliwych nie, ten przeć nam, który nigdzie z nami, jak wyrok groźny jemu jest na świecie. Ten przeć nam, który nigdzie z nami, jak wyrok groźny jemu jest na świecie.
I teraz modlitwa.
O Panie, się za niebie, wyciągnij sprawiedliwą dłoń, połamy wszystkich stron do ciebie, o Polską moc i Polską broń. O Panie, zrób ten nieco świetność kraj, o wolny Polski nam powrócić dać, by stał się twierdzą nowej siły, nasz dom.
3, 4.
Już rozpala się ogień biwaku, a nad rzeką unosi się mgła. Po szwadronie ni śladu, ni znaku, tylko dziegcia w oddali nie gra. Po szwadronie ni śladu, ni znaku, tylko dziegcia w oddali nie gra.
gdzieś bardzo daleko, niech szarpnęli unosi się wzwyż. Za urwiskiem tam bije się rzeka, a za rzeką mogiła i krzyż. Za urwiskiem tam bije się rzeka, a za rzeką mogiła i krzyż. Pod tym krzyżem, pod drzewem zwalonym, śnią żołnierze ostatni swój sen. Bodaj po to być bardzo żołnierzem, by sen cudny przyśnił się ten. Bodaj po to być bardzo żołnierzem, by sen cudny im przyśnił się ten. Bodaj widzieć padając w ataku Polskę wolną i czystą jak łza. Po szwadronie ni śladu, ni znaku, tylko dziechem oddali gdzie gra. Po szwadronie ni śladu, ni znaku, tylko dziechem oddali gdzie gra.
Pięknie ci chłopcy śpiewali. Chłopcy z lasu mieli wówczas, gdy śpiewali w 91 roku, około 70 lat. Te spotkania koleżeńskie po latach, gdy już było można, zaowocowały także licznymi upamiętnieniami w postaci pomników i tablic. Możemy je dziś oglądać m.in. w Bazylice Mariackiej i Kościele Świętej Brygidy w Gdańsku, a także w wielu miejscowościach rozsianych od Podlasia przez Warmię i Mazury aż po Pomorze Gdańskie. Do tematu żołnierzy niezłomnych powrócimy w drugiej części naszej audycji w rozmowie z historykiem profesorem Piotrem Niewińskim.
To oczywiście, drodzy Państwo, po przerwie, a jeszcze przed nią przeniesiemy się do Lwowa.
Witamy serdecznie słuchacze Kresowego Saloniku Radia Gdańsk z redakcji Kuriera Galicyjskiego w Lwowie, Karina Wysoczańska
i Eugeniusz Sało. Dzisiaj rozpoczną się uroczystości upamiętniające 77. rocznicę likwidacji Huty Pieniackiej. O godzinie 18.30 w katedrze lwowskiej zostanie odprawiona msza święta w intencji ofiar. Natomiast w niedzielę o godzinie 12.00 uczestnicy obchodów oddadzą hołd ofiarom zagłady Huty Pieniackiej.
Przy pomniku nieistniejącej polskiej wsi Huta Pieniacka w obwodzie lwowskim odbędzie się nabożeństwo i modlitwa ekumeniczna ku czci pomordowanych Polaków. W obchodach wezmą udział Polacy ze Lwowa i ziemi lwowskiej, przedstawiciele władz polskich, potomkowie zamordowanych Polaków.
28 lutego 1944 roku przestała istnieć wieś Huta Pieniacka. W lutym 1944 roku oddziały ukraińskich nacjonalistów SS Galicjen oraz UPA zamordowali ponad 1000 polskich mieszkańców tej wsi. Obchody rocznicowe na Ukrainie organizowane są przez Stowarzyszenie Huta Pieniacka we współpracy z Konsulatem Generalnym RP w Lwowie.
20 uczniów szkół średnich z polskim językiem nauczania we Lwowie oraz Iwano-Frankiwsku, dawnym Stanisławowie, wzięło udział w okręgowym etapie olimpiady z literatury i języka polskiego na Ukrainie. Laureaci trzeciego ogólnopolskiego etapu otrzymają indeks na studia w Polsce i stypendium.
Olimpiada składa się z dyktanta, zadań gramatycznych, czytania ze zrozumieniem, rozprawki oraz części ustnej. Uczestnicy Magdalena Siwakowska i Marcin Nitkiewicz, uczniowie Liceum nr 10 im. Świętej Marii Magdaleny, opowiedzieli, jakie zadania były najtrudniejsze.
Najcięższe oczywiście poszło dyktando, bo trzeba słuchać bardzo uważnie, pilnie, by prawidłowo rozstawić znaki przystankowe.
Było bardzo takich trudnych, ciężkich zadań. Bardzo dużo czasu zajęła mi rozprawka.
Organizatorzy podkreślili, że mimo trwającej pandemii tegoroczna olimpiada cieszy się dużym zainteresowaniem.
Ten poziom wręcz z roku na rok jest coraz wyższy, a dzieci naprawdę radzą sobie świetnie. Cieszymy się, że ten język polski, to zainteresowanie kulturą, tradycją, literaturą jest wciąż żywe, nie gaśnie.
Podsumowała członek jury Ewelina Kasprzyk.
Przed laureatami olimpiady teraz kolejne etapy, rejonowy oraz krajowy. Organizatorem konkursu jest Komitet Główny Olimpiady Polonistycznej przy współpracy Konsulatu Generalnego RP w Lwowie.
I to dzisiaj już wszystko. Pozdrawiamy z redakcji Kuriera Galicyjskiego i do usłyszenia na antenie Radia Gdańsk. Ze Lwowa Karina Wysoczańska
i Eugeniusz Sało.
Kresowy Salonik Radia Gdańsk.
Ziemia ojczysta skąpana we łzach, o pomstę krew woła męczeńska. Kto walczy o wolność i mści się za krew, to piąta brygada wileńska. Kto walczy o wolność i mści się za krew, to piąta brygada wileńska. A szlakiem zuchwałym prowadzi ją wódz Łupaszka, bohater nieznany. Z nim tylko umierać i walczyć, by móc z niewoli kraj wyrwać, kochany. Z nim tylko umierać i walczyć, by móc z niewoli kraj wyrwać, kochany. Wiernie iść będziemy twoim śladem, bo ty jesteś z nami, z tobą Bóg. Śmiało trwać będziemy pod Kulgradem, aż wolności zagrzmi złoty róg. Przez szturmy zuchwałe i walki od lat, dla wroga on stał się zagładą. I płynie pieśń wolna i dumna we świat, za piątą wileńską brygadą. I płynie pieśń wolna i dumna we świat, za piątą wileńską brygadą. Dziś naszym udziałem jest walka i znój, przyszłości los czeka nieznany. Za Polskę kochaną prowadzi nas w bój Łupaszka, nasz wódz ukochany. Za Polskę kochaną prowadzi nas w bój Łupaszka, nasz wódz ukochany. Wiernie iść będziemy twoim śladem, bo ty jesteś z nami, z tobą Bóg. Śmiało trwać będziemy pod Kulgradem, aż wolności zagrzmi złoty róg.
Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Piosenkę Wiernie iść będziemy, napisaną w 1945 roku i będącą hymnem 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, zaprezentował nam we współczesnym wykonaniu Paweł Piekarczyk. Witamy Państwa w drugiej części audycji, która dziś poświęcona jest żołnierzom drugiej konspiracji niepodległościowej. Nasze zaproszenie do Kresowego Saloniku przyjął pan Piotr Niwiński, historyk i politolog, profesor Uniwersytetu Gdańskiego i pracownik Biura Badań Historycznych Gdańskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Witamy pana serdecznie.
Witam serdecznie.
Panie profesorze, szacuje się, że formacje polskiego podziemia niepodległościowego liczyły w okresie powojennym 120-180 tysięcy osób. Dlaczego po formalnym rozwiązaniu Armii Krajowej w styczniu 1945 roku przez generała Okulickiego i zakończeniu w maju II wojny światowej tak wielu żołnierzy zdecydowało się na kontynuowanie walki?
Przede wszystkim trzeba popatrzeć na ten rozkaz generała Okulickiego, który mówi o rozwiązaniu, uwaga, struktur Armii Krajowej i wydaje żołnierzom Armii Krajowej ostatni rozkaz. Walczcie dalej o wolną Polskę, a sposób walki pozostawiam wam. Oni w olbrzymiej masie wzięli to jako kontynuację dotychczasowej konspiracji czekania na wolne wybory, przygotowywania społeczeństwa do wolnych wyborów.
To był wyjątkowy, ogromnie ważny rozkaz.
Tak, oczywiście. Proszę pamiętać, że to byli ochotnicy. Te 500 000 żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, te 200 tysięcy tych, którzy pozostali w konspiracji w 1945-1946 roku, to są ochotnicy, którzy walczą o wolną Polskę i tej wolnej Polski nie ma. Nie widzą powodu, dla którego mieliby przerwać tą walkę. Owszem, łagodnieje ona, to już nie jest akcja burza, to nie jest wysadzanie mostów i fabryk. To już jest bardziej walka propagandowa i walka z terrorem nowego okupanta. Natomiast nikt ich nie zwolnił z obowiązku obrony Polski.
No właśnie, w walce o tą wolną i suwerenną Polskę znaczącą rolę odegrały konspiracyjne struktury i formacje wojskowe wywodzące się z Kresów.
Tak, myślę, że tutaj mamy kilka czynników. Bez wątpienia takim czynnikiem, który się rzuca w oczy, to jest to, że jest to rejon pogranicza, gdzie ta ludność zawsze była aktywna i zawsze musiała walczyć o to, żeby trwać, w tym wypadku trwać przy Rzeczpospolitej. A po drugie, no to są rejony, które pierwsze spotkały się z okupacją sowiecką już w 1939 roku. Potem po raz pierwszy tak naprawdę dotarła tam Armia Czerwona w 1944 roku i tam przeprowadziła ten eksperyment, gdzie po zgromadzeniu żołnierzy Armii Krajowej, no w sposób całkowicie podstępny, tak, bez jakichkolwiek cywilizowanych zasad, rozbroiła, aresztowała, internowała, rozstrzelała ten kościec, tą podstawę tych żołnierzy. Reszta widziała to, widziała zdrodę, wiedziała, że nie ma co ufać nawet najbardziej zaawansowanym obietnicom. ta okupacja jest po prostu tak samo zła jak niemiecka.
Ta okupacja i utrata Kresów Wschodnich spowodowała, że ci żołnierze właściwie nie mieli gdzie wracać, nie mieli domu. Jak to się stało, że akurat sztab eksterytorialny Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej znalazł się podobnie jak żołnierze 5. Wileńskiej Brygady na Gdańskim Pomorzu?
No przede wszystkim to tutaj kierowano transporty wypędzonych Polaków z Wileńszczyzny i z Nowogródczyzny. To Toruń i Gdańsk były tymi siedliskami, gdzie zasiedlano te ziemie tak zwanymi repatriantami z północno-wschodnich Kresów. Ale też Gdańsk i Gdynia to było okno na świat. To też był taki element, w którym spodziewano się, że będzie można przez te porty utrzymywać łączność z rządem polskim w Londynie. A może, no dzisiaj oczywiście możemy to komentować z sardonicznym uśmieszkiem, ale wtedy naprawdę wierzono, że będą działania zbrojne, nazwane później III wojną światową i że może jakiś desant w Gdyni i Gdańsku armii Andersa, sił polskich na zachodzie się rozpocznie i będzie można ich tutaj przywitać jako gospodarza.
I proszę powiedzieć w związku z tym, na czym polegała działalność okręgu i podległych mu oddziałów partyzanckich na Pomorzu?
No to przede wszystkim podtrzymywanie społeczności lokalnej, społeczności polskiego społeczeństwa na duchu. To propaganda, pokazywanie, że ciągle istniejemy, przygotowywanie mentalnie do wyborów, które miały się odbyć, miały być rzekomo wolne, o co gwarantowały mocarstwa zachodnie. Ale to także, tak jak już mówiłem, to oczekiwanie na ten ewentualny przyszły konflikt, to tworzenie kadr, te oddziały partyzanckie, które powstawały, one nie miały liczyć po paruset, paru tysięcy żołnierzy, tak jak na Wileńszczyźnie, Nowogródczyźnie, miały być to kadrowe oddziały, które w przyszłości miały stać się podstawą odtwarzania się Wojska Polskiego.
Na zachowanych archiwalnych zdjęciach można zobaczyć żołnierzy Łupaszki na ulicy Gdańska Wrzeszcza czy na molo w Sopocie. Dla tych młodych ludzi czas powojenny nadal był czasem walki, chociaż pewnie pragnęli już normalności. No, trudno to sobie dziś wyobrazić.
Tak, ci ludzie chcieli wrócić do normalności, chcieli studiować, chcieli założyć rodziny, chcieli pracować i zarabiać. I wielu z nich podjęło taką decyzję. Natomiast też pewna grupa, całkiem spora, zdecydowała się jednak ruszyć dalej do walki, walki konspiracyjnej, walki zbrojnej. Myślę, że wszyscy byli gotowi tak naprawdę do dalszej walki, natomiast tylko grupę zdecydowano się wtedy zmobilizować i stworzyć z nich tutaj na Pomorzu taką kadrową jednostkę nazwaną 5. Wileńską Brygadą Armii Krajowej czy patrolami dywersyjnymi. Tak, ci młodzi ludzie chcieli normalnie żyć, tylko nie było im to dane ani w okupacji niemieckiej, ani tutaj pod nową komunistyczną administracją.
Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy z gościem, panem profesorem Niewińskim, a teraz posłuchajmy jednej z pieśni partyzanckich Wileńskiej Brygady.
Jeżeli mogę zaproponować, no to najbliższa sercu bez wątpienia to jest taka piosenka, pieśń, hymn w zasadzie dla mnie już w tej chwili. Już dopala się ogień biwaku, z jednej strony bardzo nostalgiczna, z drugiej strony wesoła, która towarzyszała Wileńskim, ale i później tym niezłomnym partyzantom od 43 do końca lat 50. Gdyby była taka możliwość, to jest jedna z moich najbardziej ulubionych piosenek. Jest to dość trudna piosenka, byśmy powiedzieli z jednej strony, bo padają tam zupełnie niezrozumiałe kresowe określenia. Między innymi słowo dziekciar, czyli ręczny karabin maszynowy, dziekciariowa, sowiecka broń maszynowa, która dość często była używana przez partyzantów na Kresach. Stąd ten dziekciar gdzieś tam się pojawia. A przy okazji zdradzę panom taki sekret. Właśnie dzisiaj w Instytucie Pamięci Narodowej trafiłem na akta jednego z partyzantów wileńskich, gdzie w notesie z 43 roku zanotował sobie ołówkiem tekst tej piosenki, pewnie jeden z pierwszych rękopisów, gdzie zamiast słowa dziekciar pojawia się słowo CKM. Tylko ono bardziej twardo brzmi. Nie z Wileńska, pewnie z czasem to zmieniono.
Posłuchajmy.
Już dopala się ogień biwaku, a nad rzeką unosi się mgła. Po szwadronie ni śladu, ni znaku, tylko dziekciar w oddali gdzieś gra. Po szwadronie ni śladu, ni znaku, tylko dziekciar w oddali gdzieś gra. tylko słychać gdzieś bardzo daleko jęk szrapneli unosi się wzwyż. Za urwiskiem tam wije się rzeka, a za rzeką mogiła i krzyż. Za urwiskiem tam wije się rzeka, a za rzeką mogiła i krzyż. Pod tym krzyżem, pod drzewem zwalonym śnią żołnierze o Polsce swój sen. Bodaj po to być warto żołnierzem, by sen cudny przyśnić jak ten. Bodaj po to być warto żołnierzem, by sen cudny przyśnić jak ten. Bodaj widzieć, padając w ataku, Polskę wolną i czystą jak łza. Po szwadronie ni śladu, ni znaku, tylko dziegciar w oddali gdzieś gra. Po szwadronie ni śladu, ni znaku, tylko dziegciar w oddali gdzieś gra.
I wracamy do naszej rozmowy z profesorem Piotrem Niwińskim, historykiem i politologiem, profesorem Uniwersytetu Gdańskiego, pracownikiem Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej.
Po wojnie, panie profesorze, oddziały wileńskie operowały praktycznie na całym Pomorzu, Warmii, Mazurach i Podlasiu. Do historii przeszedł sławny rajd podporucznika Zdzisława Badochy, pseudonim Żelazny, dowódcy 2. Szwadronu 5. Wileńskiej Brygady, rajd 19 maja 1945 roku.
Tak, no tak umownie się mówi, że był to 19 maja, bo rzeczywiście ta główna akcja, ta najbardziej znana, o której potem mówili też w wiadomościach BBC w Londynie, odbyła się tego dnia rano. Szwadron porucznika Żelaznego, kilkunastu, 14 żołnierzy, w tym jedna sanitariuszka, Danuta Siedzik-Inka, zatrzymali samochód, następnie tym samochodem w ciągu jednego dnia rozbrojono 7 posterunków Milicji Obywatelskiej, rozbito 2 posterunki Urzędu Bezpieczeństwa. Między innymi rozstrzelano doradcę sowieckiego, lejtnanta Piotra Przyniedzina, który doradzał Urzędowi Bezpieczeństwa w Kościerzynie. Natomiast warto dodać, że oprócz tego, że tego dnia de facto sparaliżowano działalność faktycznie 2 powiatów, to w ciągu następnych kilku dni ten rajd się toczył dalej. 21 maja Szwadron Żelaznego wjechał na tej ciężarówce z Katiuszą, śpiewając rosyjską piosenkę wojskową na ustach, do centrum dużego miasta, jakim są Bobolice w zachodniopomorskim. Uwolnił kilku aresztowanych członków wileńskiej konspiracji, a następnie wrócił i rozwiązał się po krótkim boju spotkaniowym pod podjazdami niedaleko Sierakowic. Tam, jak to dokumenty Urzędu Bezpieczeństwa mówią, zniknął. Przestał istnieć. Próbowano znaleźć ten oddział. Okazało się, że już po kilku dniach był na Warmii, gdzie dołączył do Kośca 5. Wileńskiej Brygady. Także ten rajd był kilkudniowy, ale ten 19 maja rzeczywiście jest takim dniem wyjątkowym nawet działalności partyzanckiej.
Ta działalność partyzancka, niepodległościowa, żeby była skuteczna, musiała mieć wsparcie miejscowej ludności. Działali przecież na nieznanym sobie terenie. Czy ludność miejscowa, myślę tutaj o Kaszubach, była im przychylna?
O, to teraz tak jednoznacznie trudno powiedzieć. Z jednej strony była przychylna, z drugiej strony była ostrożna. Przyszli nowi, mówiący dziwnym językiem, zaciągający z Wileńska, nie mającym wiele wspólnego z Kaszubszczyzną. Nie bardzo wiadomo, kto to jest. No i teraz jak się do nich przekonać? Po pierwsze, zachowywali się poprawnie, co jest z reguły w relacjach wspominane. Po drugie, to co przekonało Kaszubów, to wizerunek Matki Boskiej Ostrobramskiej, ryngraf noszony na piersi, to, że oni autentycznie rano i wieczorem się modlili, to, że modlili się przed każdym posiłkiem i to, że starali się być nienachalni, prosili o przenocowanie, prosili o nakarmienie, a nie żądali. No, czasami w sytuacjach oczywiście wyjątkowych nie było innego wyjścia. Zresztą jedna z osób związanych rodzinnie ze mną z Kaszub powiedziała: no a jak myślisz, jeżeli 12 stanęło w drzwiach z karabinami na ramionach, to co, odmówisz? No nie, ale byli fajni. Poszli następnego dnia i dobrze ich wspominam.
Ta historia, o której pan profesor opowiada, jest bardzo bogata, ale przechodząc jakby dalej, kres działalności niepodległościowej na Pomorzu określany jest na rok 1948 i represje związane z tak zwaną akcją X.
No tak, tak, to była jedna z ciekawszych akcji, dla mnie ciekawych jako historyka, ale myślę, że i bardziej tragicznych akcji na terytorium komunistycznej Polski. W 1948 roku Urząd Bezpieczeństwa rozpoczął aresztowania wśród, uwaga, wszystkich osób pochodzących z Wileńszczyzny, przy tym brano to pod uwagę również i Nowogródczyznę. Początkowo zamierzano aresztować wszystkie osoby pochodzące z Wileńszczyzny, dorosłe, w szczególności płci męskiej, aby rozbić siatkę konspiracyjną Okręgu Wileńskiego. Z czasem ograniczono się do 6-7 tysięcy ludzi aresztowanych. Do tego można dodać jeszcze drugie tyle, jak nie dwa razy tyle osób zatrzymanych w tzw. kotłach i zasadzkach. No i zdecydowaną większą ilość osób pochodzących z Wileńszczyzny, którym, no to się tak kolokwialnie mówi, założono kartoteki, de facto do końca życia byli śledzeni, inwigilowani przez Urząd Bezpieczeństwa. Tak, to było takie, no z jednej strony takie bardzo, nie wiem, jakby to powiedzieć, rasistowskie tak podejście, bo tylko Wilniuków brano pod uwagę. Z drugiej strony bardzo skuteczne działanie, bo rzeczywiście sparaliżowało działalność Okręgu Wileńskiego i pozostałości partyzantki wileńskiej, no tak dość skutecznie.
I potem następują przesłuchania, niewyobrażalne tortury w porównaniu z którymi, jak mówił rotmistrz Witold Pilecki, Auschwitz to była igraszka. Sfingowane procesy, mordowanie i porzucanie w bezimiennych dołach. O tych ludziach po prostu mieliśmy zapomnieć.
Tak, to był cel władzy komunistycznej, ponieważ oni zupełnie nie pasowali do tego, co władza komunistyczna nam proponowała. Do tego fałszu, obłudy, tego braku nawet racjonalności. Ci ludzie, jest taki fragment w filmie o księdzu Jerzym Popiełuszce, gdzie rozpoczyna się to od epizodu, gdzie formacja Urzędu Bezpieczeństwa walczy z żołnierzami niezłomnymi, wyklętymi. I mały Popiełuszko się pyta ojca, czy to są partyzanci? Nie, to nie są partyzanci. Czy to są bandyci? Nie, to nie są bandyci. A kim oni są? To są rycerze. To jest takie spojrzenie, że ci ludzie byli wzorem do naśladowania dla wielu innych pokoleń. Trzeba było ten wzór zniszczyć, żeby te pokolenia mogła władza komunistyczna przejąć.
I miał pan szczególną okazję poznać i rozmawiać z wieloma żołnierzami niezłomnymi z wileńskich brygad, między innymi z Józefem Bandzo, pseudonim Jastrząb. Jacy to byli ludzie? Jak, będąc już w wieku dojrzałym, z perspektywy wspominali i oceniali tamten czas?
To na pewno w wieku dojrzałym patrzyli na te czasy z nostalgią, tak? To czasy ich młodości. Wspominali pewne elementy charakterystyczne, tak? Te, które utkwiły im w głowie. Bez wątpienia też mówili z dumą. Nigdy do końca nie byłem pewien, czy jest to duma z ich czynów ciągle pozostała z tamtych czasów, czy jest to też duma, ponieważ dzisiaj patrzy się na nich jak na bohaterów, ale myślę, że to głównie była duma z ich czynów. Kiedy prywatnie ze mną rozmawiali, rzeczywiście ten taki pewien duma z tego, co zrobili, gdzieś tam pobrzmiewania. Natomiast to, co było charakterystyczne, to prawie wszyscy mieli tą szczyptę krytycyzmu, mówiąc, no tak, ale ta walka partyzancka dzisiaj okazuje się być już mniej postrzegana tak jak wtedy. Dlaczego? No bo dzisiaj po kilkudziesięciu latach mamy zupełnie inną perspektywę. Oni też mieli. Pamiętam, jak rzeczywiście jeden z najbliższych mi partyzantów, czuję się dumny, że z nim rozmawiałem, porucznik Józef Bandzo, na moje pytanie, czy gdyby teraz mógł wrócić do roku 43 i powtórzyć swoją drogę życiową, czy poszedłby raz jeszcze do partyzantki. Długo milczał, nie wiem, może z minutę, a potem spojrzał na mnie i powiedział, tak, oczywiście, tylko to.
Powiedział pan o ich rycerskości, a dziś są jeszcze środowiska, które powtarzają czarną komunistyczną legendę. Między innymi o majorze Zygmuncie Szendzielarzu, o Józefie Kurasiu, czy Romualdzie Rajsie, kapitanie Romualdzie Rajsie Burym. Czy mógłby pan to skomentować?
Trudno to komentować. No, kiedy po 50 latach próbowano tworzyć pamięć o powstańcach styczniowych w dwudziestoleciu wojennym II Rzeczpospolitej, nikt nie wątpił w to, że byli to wtedy żołnierze niezłomni. Kiedy po 50 latach próbuje się przypomnieć tych żołnierzy niezłomnych walczących o wolną Polskę od 1939 roku, tak naprawdę, no, spotyka się środowiska, które patrzą na to negatywnie. Jest to bolesne. Są jak gdyby trzy takie powody, dla których można by było to zdefiniować. Po pierwsze względy rodzinne, no jeżeli mój dziadek był w Urzędzie Bezpieczeństwa czy w milicji, no to trudno mi tradycji rodzinnej uznawać, że jego przeciwnicy są dla mnie bohaterami, tak? Z drugiej strony propaganda. Przez 50 lat władza komunistyczna nam tą propagandę do głowy toczyła. No jak dziś pamiętam, w mojej rodzinie też się było zdziwienie, kiedy powiedziałem, że zajmuję się historią majora Zygmunta Szendzielarza Łupaszki. A mój wuj do mnie, tego Ukraińca? Ja mówię, jakiego Ukraińca? O co wuju chodzi? No jak to? Upaszko. Tak nam tłumaczono. Upaszko. W związku z tym ta propaganda gdzieś została. No i trzeci chyba najgorszy element, czyli polityka, wykorzystywanie tego do czysto politycznych zagrań. Skoro oni składają kwiaty pod pomnikami żołnierzy wyklętych, to my będziemy smarować ją czerwoną farbą.
Panie profesorze, żołnierze II Konspiracji Niepodległościowej, którzy przeżyli i ich rodziny jeszcze długo po wojnie byli szykanowani, o tym też trzeba mówić, a w tym czasie oprawcy żyli spokojnie, nagradzani i bezkarni. Wolna Polska po 1989 roku, no można powiedzieć, nie stanęła na wysokości zadania. A co możemy zrobić dzisiaj?
Wolna Polska po 1989 roku nie stanęła na wysokości zadania w porównaniu z dwudziestoleciem międzywojennym, gdzie powstańcy styczniowi dostali uposażenia finansowe, gdzie dostali mundur, gdzie byli powszechnie szanowani, gdzie o nich mówiono czcią. Rzeczywiście, natomiast proszę pamiętać, że przynajmniej od 10 lat obchodzimy Dzień Żołnierzy Wyklętych, że staramy się w jakiś sposób ich upamiętnić poprzez tablice czy różnego rodzaju upamiętnienia. Co jeszcze możemy im zrobić? Możemy im naprawdę podziękować, możemy o nich pamiętać, możemy zacząć ich traktować. Oni już nie żyją, w związku z tym nie będą dostawali świadczeń pieniężnych, nie będą dostawali mundurów, ale przynajmniej niech będą dla nas takimi wzorami, jakimi starali się być w latach 39, mówi się 63, chociaż wiemy, że żołnierze niezłomni i w późniejszym okresie jeszcze się ukrywali i walczyli.
Panie profesorze, tak jak powiedzieliśmy, ten temat jest szeroki i myślę, że należy do niego wracać. Należy sięgać po tą historię, o której pan profesor mówił i też czyni codziennie starania, żeby tą historię przekazywać innym. To bardzo ważne. Bardzo dziękujemy za tę rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Kresowy Salonik, Radia Gdańsk.
Proszę państwa, w rozmowie przywołaliśmy osobę porucznika Józefa Bandzo, wileńskiego harcerza, uczestnika akcji Ostra Brama, żołnierza 3. i 5. Wileńskiej Brygady. Instytut Pamięci Narodowej z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych wydał audiobook zatytułowany Tak było, ze wspomnieniami Józefa Bandzo Jastrzębia, które czyta aktor Marcin Kwaśny. Płycie towarzyszy opracowanie historyczne autorstwa naszego gościa Piotra Niwińskiego oraz Michała Ostapiuka i Tomasza Łabuszewskiego, pracowników IPN-u.
Mamy dla państwa 5 egzemplarzy tego wydawnictwa. Jak zawsze prosimy o kontakt po zakończeniu audycji. Numer telefonu bez zmian 601-979-828. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie i tak jak już wspominaliśmy, za chwilę tuż po 18 w studiu koncertowym Radia Gdańsk imienia Janusza Hajduna rozpocznie się muzyczny spektakl poświęcony pamięci żołnierzy niezłomnych, podczas którego artyści pod kierunkiem Marcina i Lidii Pospieszalskich zaśpiewają utwory, które znalazły się na płycie Wilczy Ślad, piosenki niezłomnych.
Dziś żegnamy się piosenką Andrzeja Kołakowskiego, która, pozwólcie państwo, niech będzie zwieńczeniem naszej dzisiejszej audycji, którą zrealizowała Julia Chorodecka.
Jedni będą ich zwać bandytami, inni będą w nich widzieć rycerzy. Za 30 srebrników sprzedanych, któż w historię ich dzisiaj uwierzy? Któż w historię ich dzisiaj uwierzy? kto im odda należne honory, kto im pomnik w pamięci zbuduje, kto postawi ich dzieciom za wzory, a kto pamięć w gazecie opluje, a kto pamięć w gazecie opluje. Wywlekali ich z celi nad ranem szarzy ludzie bez nazwisk i twarzy. Wywlekali z nich dusze, odbierali im życie, lecz nie mogli odebrać im marzeń, lecz nie mogli odebrać im marzeń. A marzyli, że kiedyś się stanie, będzie Polska po Lwów i po Wilno. I rzucali swe życie na szaniec, bo do celu tak było im pilno, bo do celu tak było im pilno. Zanim okrzyk się spotkał ze strzałem, zanim kula się w piersi zaryła, jak modlitwę ostatnią szeptali, że nie zginie, że będzie wciąż żyła, że nie zginie, że będzie wciąż żyła. Zostawili swym wnukom testament krwią spisany na murze kamiennym, żeby stali, gdy wszyscy upadną, by świecili, gdy stanie się ciemność, by świecili, gdy stanie się ciemność. Zdrajcy będą ich zwać bandytami, my będziemy w nich widzieć rycerzy. Za 30 srebrników sprzedanych, któż w historię ich dzisiaj uwierzy? Któż w historię ich dzisiaj uwierzy?
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.